Będziemy jeszcze rozdawać.
Będą jeszcze rozdawać, a o zupie mówi Monika Zenik-Krupień, gość Studia Słupsk, Radia Gdańsk, Stowarzyszenie Horyzont, Centrum Integracji Społecznej. Chyba tak nasi mieszkańcy Słupska bardziej kojarzą, że tak powiem, Centrum Integracji Społecznej, choć ono jest przecież pod skrzydłami Horyzontu.
Tak, niezmiennie. Dzień dobry.
Zima nie odpuszcza. O tej zimie dzisiaj trochę chciałam porozmawiać, czyli o tym wsparciu osób w kryzysie, osób, które tego najbardziej potrzebują, bo to przecież nie tylko osoby w kryzysie bezdomności, ale także seniorzy, którzy korzystają choćby z jadłodzielni, którą macie na Jaracza 9 jeszcze niezmiennie, choć w przyszłym roku pewnie to już się zmieni, taką mam nadzieję, przeniesiecie się na Partyzantów. I tam będziecie wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, samym środowiskowym domem samopomocy, wsparciem rządzić, kolokwialnie mówiąc. Na razie niezmiennie Jaracza 9 to jest to miejsce, które warto znać, o którym warto pamiętać, zwłaszcza teraz, kiedy, powtórzę raz jeszcze, zima nie odpuszcza.
Tak, dokładnie tak. Jaracza 9, nasza jadłodzielnia, czynna 24 godziny na dobę. Można przyjechać, wjechać na parking spokojnie, zostawić auto i zasilić naszą lodówkę. Tak naprawdę cały rok promujemy naszą jadłodzielnię. Prosimy, żebyście Państwo nie marnowali jedzenia i się nim dzielili. Ale zima rzeczywiście jest to szczególny czas. I cały czas, proszę mi wierzyć, jest duże zapotrzebowanie, bardzo dużo osób wymaga wsparcia, czyli właśnie ciągle, tego podstawowego jedzenia.
Czyli ciągle jest więcej potrzebujących niż tych,
niż
którzy
dzielących
się,
tak. Ale cieszę się, bo mamy stałych dostawców, niezmiernie przedsiębiorca, który dzieli się z nami owocami, warzywami, ziołami, ale też firmy cateringowe i jestem przekonana, że mamy też stałych takich darczyńców, którzy dzielą się z posiłkami. Mam tutaj na myśli osoby prywatne, mieszkańców naszego miasta, także z tego miejsca serdecznie Wam dziękuję. No i oczywiście prosimy o więcej.
No tak, przypomnijmy jeszcze raz, co jest ważne, co można do takiej lodówki społecznej, do takiej jadłodzielni przynieść.
Wszystko, co możemy zjeść, poza surowym mięsem, jajkami i alkoholem. Cała reszta to, co Państwo macie, czym możecie się podzielić, zachęcamy, przynoście. Jogurty, kabanosy, parówki, zupy ugotowane, czy sałatki.
No ważne, myśmy to mówiły wielokrotnie, ale przypomnijmy, żeby, jeśli już Państwo tę zupę zrobią, czy obiad świeży, chcą się nim podzielić, napiszcie na pudełku, na opakowaniu datę zrobienia tego.
Tak, bardzo nam na tym zależy, żeby te produkty były opisane z datą, kiedy zostały przygotowane. Aczkolwiek też nasz regulamin mówi jasno, że zarówno dzielenie się, jak i częstowanie jest na własną odpowiedzialność, więc na pewno osoby, które częstują się, no muszą same zdecydować, czy produkt się nadaje. Przez tyle lat, kiedy funkcjonuje nasza jadłodzielnia, nie miałam ani jednego sygnału, żeby było coś nie tak i za co też serdecznie Państwu dziękuję, że dzielicie się odpowiedzialnie i z taką empatią. To jest naprawdę piękne.
To, co chciałabym, żeby wybrzmiało z całą pewnością, to fakt, że to nie tylko święta, drodzy Państwo, są tym momentem, kiedy warto tym jedzeniem się dzielić, bo ludzie chodzą głodni nie tylko od święta, drodzy Państwo. Oni chodzą głodni po prostu. Jest cała masa osób w kryzysie, to już powiedziałyśmy, ale także seniorów, którzy zaglądają do waszej lodówki.
Myślę, że to też wynika z tego, w jakiej jesteśmy lokalizacji. Jesteśmy w bliskim sąsiedztwie, bo dzielimy jeden budynek właśnie z dziennym domem pomocy społecznej, który to skupia i wspiera sporą grupę seniorów. Ale też pamiętajmy, że oprócz seniorów, oprócz osób w kryzysie bezdomności, to są po prostu mieszkańcy naszego miasta, którzy borykają się z niskimi dochodami i trudno jest im na przykład no po prostu spiąć miesiąc i brakuje od pierwszego do pierwszego, mówiąc kolokwialnie. A ja zawsze też mówię, że lodówka jakby głównym jej celem to jest niemarnowanie żywności i to proszę, żeby Państwu też przyświecało, że jeżeli macie wrzucić do kosza, przywieźcie do nas. Naprawdę jest to miejsce, w którym nie marnuje się jedzenie, a jeszcze w tym wszystkim wspieracie osoby, które bardzo tego potrzebują.
No tak, i tutaj też apelowałyśmy wielokrotnie i też gdzieś przypomnę pewnie Państwu o tym, bierzcie tyle, ile dacie radę zjeść. To jest ważne.
To też ważna informacja. Ja zachęcam osoby, które częstują się produktami, które znajdują się w naszej jadłodzielni, żeby rzeczywiście nie zabierały 3 kg ogórka świeżego, którego po prostu nie zjedzą i nie przetworzą.
Co zrobić z tym ogórkiem, tak?
Tak. Naprawdę osób jest wiele potrzebujących. Trudno jest mi jakby oceniać, z czego to wynika, że osoba, która przyjdzie i zastanie pół lodówki właśnie ogórków świeżych, to wszystkie te ogórki zabierze, czy też jeżeli ktoś przywiezie cukier, mąkę, wszystko jest to zabierane. No nie mnie to oceniać.
Znaczy, ja myślę, tak patrząc na to z boku, że to wynika z biedy. Po prostu z tego, że nie ma, z tego, że w końcu można mieć, że w końcu mogę coś zrobić, mogę coś upiec, mogę coś przygotować, choćby jeśli mówimy o tej mące. Ogórki tutaj, drodzy Państwo, to taki przykład rzeczywiście i warzywo, z którym trudno jest w większej liczbie coś zrobić, bo on po prostu się zepsuje, tak? No.
To, co jest dla nas ważne, żeby to jedzenie się po prostu nie marnowało, więc jeżeli ktoś ma zabrać sporą ilość jakichś świeżych owoców czy warzyw, które zgniją u niego i je wyrzuci, to to też nie o to chodzi. Po prostu pamiętajcie Państwo, że jeżeli się częstujecie, to częstujcie się taką ilością, której
dacie
na pewno
radę.
Nie zmarnujecie.
Dacie radę, po prostu, z którą dacie radę. To jest jakby jedna rzecz i to niezmiennie racza 9, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, miejsce, o którym warto pamiętać, które warto znać. I tu apel oczywiście do Państwa, którzy chcieliby się podzielić tym jedzeniem. Śmiało można, tu słyszeli Państwo, można samochodem podjechać, pod samą lodówkę praktycznie.
Tak, jest otwarty parking, brama jest otwarta na zasadzie takiego zaproszenia Państwa do dzielenia i pomagania, więc mam nadzieję, że Państwo będziecie tak otwarci na dzielenie się, jak ta nasza brama.
Tak. Druga rzecz ważna, bo no tak jak mówię, wszyscy cieszyliśmy się, że trochę tego śniegu spadło z nadzieją, że będzie tydzień i pójdzie i ta wiosna już gdzieś powoli się zacznie na horyzoncie pojawiać, a temperatury podskoczą do plus 10-12 stopni Celsjusza. No nic bardziej mylnego, jak widać. I no, prognozy te długoterminowe mówią o tym, że nawet do połowy marca ta aura może nam towarzyszyć i te niskie temperatury, marznący deszcz ze śniegiem, śnieg, gołoleć, to minus 7, 10, 12 jeszcze niestety się pojawi. I tu choć wiem, że streetworkerzy cały rok pracują, są i odwiedzają miejsca niemieszkalne, wspierając osoby w kryzysie bezdomności, to też wiem, że zimą te działania są wzmożone, tak? Bo tu oprócz streetworkerów i Straż Miejska i Policja także dołączają do tych patroli. Wy to robicie wymiennie, z tego co pamiętam.
I tak, bo zarówno patrole policji, jak i patrole Straży Miejskiej w ramach swoich obowiązków korzystają z naszej mapy miejsc niemieszkalnych, która to mapa jest aktualizowana na bieżąco przez naszych streetworkerów, ale też wspólnie z naszymi streetworkerami te patrole się odbywają.
Dwie pary macie u siebie?
Obecnie jest jedna para, aczkolwiek nie zmniejszył się wymiar godzin. Więc ta intensywność działań jest taka sama jak w roku ubiegłym. W tym roku miasto Słupsk finansuje streetworking przez 6 miesięcy. 3 miesiące pierwsze roku i 3 miesiące ostatnie roku.
Tylko.
A tą przerwę będziemy się starali wypełnić, pozyskując inne źródła. I takie też planujemy oczywiście.
Ale z czego to wynika? Bo wcześniej to był cały rok finansowany.
Ale też wcześniej również pozyskiwaliśmy źródła dodatkowe, tak. Więc tutaj miasto zawsze wspiera osoby w kryzysie bezdomności poprzez patrole streetworkerów w miesiącach zimowych, co jest bardzo ważne i bardzo potrzebne, biorąc pod uwagę, że właściwie nie ma chyba żadnego patrolu naszych streetworkerów, gdzie nie spotkają osoby i nie przekażą informacji, że można skorzystać z wsparcia.
No wielokrotnie też, i to wybrzmiewało na naszej antenie, wzwana była karetka i wsparcie.
Tak, i to się dzieje bardzo często. Najczęściej karetki są wzywane, czy też pomoc w zabezpieczeniu osoby w kryzysie. Mam tutaj na myśli zabezpieczenie poprzez po prostu ciepłe schronienia. Wspieramy osoby, które są w stanie nietrzeźwości i nie są w stanie chyba jakby zdecydować, czy są bezpieczni. I to się dzieje bardzo często.
Był człowiek, który był tak wychłodzony, że no w ostatniej chwili, powiedziałabym, pogotowie przyjechało zaopiekować się nim.
Tak, tak. To jest przykre, że ludzie będący w kryzysie nie chcą tego schronienia, nie chcą tej pomocy i czasami no, musimy podejmować za nich decyzję, ale tylko i wyłącznie w momentach, kiedy prawo nam na to pozwala. Proszę też pamiętać, że nie mamy wpływu na osobę, która rzeczywiście tego schronienia nie chce, odmawia pomocy, ma do tego prawo. I to jest przykre, bo no, mamy takie sytuacje, kiedy osoba odmawia wsparcia, a później dowiadujemy się, że jest już za późno.
No właśnie. Powinny się zmienić przepisy według ciebie? Czy one czy takie, jakie są, to jest okej? Okay? Czy mamy prawo jako ludzie ingerować w decyzje i życie no, świadomego
człowieka? Ja tak bym chyba powiedziała przewrotnie. Czy ktoś z nas chciałby, żeby za niego były podejmowane decyzje? Więc to jest trudne, bo my myślimy sobie, że wiemy lepiej. Ale jednak dzisiaj każdy ma prawo decydować o sobie, każdy ma prawo brać odpowiedzialność za swoje decyzje i ja korzystam ze swoich praw i dla mnie to jest ważne, to jest piękne, że ja mogę sama o sobie decydować i nie wiem, czy powinno się zmienić prawo. Ja się cieszę, że mamy możliwość docierania do osób i mówienia im, że może być inaczej, możesz być bezpieczny, ale ty podejmij decyzję. Więc tutaj, czy zmiana prawa, która by ograniczała no jednak naszą jakąś swobodę, byłaby dobra?
No nie, to było raczej pytanie, które wybrzmiało wyłącznie z powodu troski wobec drugiego człowieka.
Oczywiście, tak? Tak, bo my to rozumiemy i z tym się właśnie borykamy, że mamy tą troskę i bardzo często to jest trudne, ale czasami jest tak, że my się cieszymy, że ktoś jest nietrzeźwy, bo wtedy możemy zdecydować za niego. Bo mamy prawo myśleć, że on nie jest w stanie ocenić po prostu swojej sytuacji w obecnej chwili. Co nie jest, no, to nie jest dobre, że spotykamy cały czas ludzi, którzy nie potrafią o sobie zdecydować albo no, nie są świadomi swoich decyzji. Na pewno myślę sobie, że najczęściej są osoby, które nie potrafią zachować trzeźwości. To są te osoby, które są na ulicy. Bo wszystkie instytucje jednak, jest to warunek konieczny, żeby ta abstynencja była. To, czego w naszej pracy brakuje, kiedyś mieliśmy w naszym mieście taki oddział w Centrum Zdrowia Psychicznego, tak potocznie nazywany detoksem, gdzie mogła trafić osoba będąca, nie wiem, w jakimś takim ciągu alkoholowym i tam mogła uzyskać pomoc i zarówno w wytrzeźwieniu, jak i też w takim wsparciu, że nic się złego nie zadzieje, bo są w stanie zareagować, jeśli chodzi o, nie wiem, czy jakiś atak padaczki, bo no, takie rzeczy się zdarzają.
Tak.
Wszystkie objawy takie odstawienne. Ja wiem, że to jest na pewno drogie w utrzymaniu, ale też z naszych obserwacji i z rozmów z osobami, które spotykamy, to bardzo często jest kłopot, że one sobie nie radzą, żeby same po prostu mogły przerwać ten ciąg, że to jest dla nich trudne.
No więc tak, no to z całą pewnością.
Najbliższy jest w Lęborku. Mniejsze miasto to i tam jest to zapewnione. Zresztą rozmawiamy z innymi organizacjami, które wspierają osoby w kryzysie i te opinie jakby słyszę najczęściej, że jednak ten detoks byłby potrzebny, żebyśmy mogli ich wspierać dalej. Czy się wszyscy zgodzą? Zachęcam chyba do dyskusji.
No tak. Ja też apelować będę dziś do państwa o tę uważność. Zupełnie niedawno, w ubiegły weekend, byłam świadkiem tego, jak osoba w kryzysie właśnie koło nas, koło mojego męża, naszych przyjaciół, zasłabła i dostała ataku padaczki. No to proszę mi wierzyć, zanim myśmy podbiegli, 6-8 osób przeszło obok bez mrugnięcia okiem, tak bym rzekła. W związku z czym tu apeluję, drodzy państwo, 112. Nikt nie każe wam reanimować tego człowieka, czy udzielać pomocy, jeśli nie potraficie tego zrobić. Natomiast wystarczającym wsparciem jest już wezwanie pomocy. Po prostu.
Dokładnie tak. Reagujcie, ale też, z czego bardzo się cieszymy, my jako Stowarzyszenie Horyzont odbieramy sporo telefonów od mieszkańców naszego miasta z informacją, że na ich klatce, gdzieś w wiacie śmietnikowej, gdzieś niedaleko w jakimś pustostanie, czy w jakimś koczowisku widzą osobę w kryzysie i nam to zgłaszają. Za to bardzo wam dziękuję. Nasi streetworkerzy zawsze reagują na takie sygnały, udają się we wskazane miejsca.
Uzupełniacie wtedy, rozumiem, tę mapę.
Tak, mapa tak naprawdę po każdym patrolu jest aktualizowana, analizowana. Są też miejsca, które likwidujemy, bo od dawna tam nikt nie był.
Ale też policja apeluje o to właśnie, żeby mieszkańcy informowali o tych miejscach, żeby oni mogli nanosić je, te kolejne punkty, że tak powiem, na tę mapę i nie były omijane przez streetworkerów właśnie Straż Miejską czy mundurowych i żeby mieli szansę jakby dotrzeć z pomocą do tych osób potrzebujących.
Tak, to jest ważne. Ja zachęcam państwa do takiej właśnie odpowiedzialności za nasze miasto i za drugiego człowieka.
Za drugiego człowieka. Myślę, że to jest najważniejsze, tak. Bo gdziekolwiek państwo są, będą, to nawet jeśli traficie na osobę w kryzysie bezdomności, to ciągle jest człowiek. Nawet jeśli nie wygląda, nie pachnie, to ciągle jest człowiek. I myślę sobie, i to też powtarzamy wielokrotnie, 3 miesiące, drodzy państwo, tyle potrzeba, żeby znaleźć się w kryzysie bezdomności.
Ja jeszcze bym chciała podkreślić, bo tutaj ważną rzecz powiedziałaś, że nikt nie oczekuje, że państwo będziecie reanimować i jakby działać bezpośrednio. Naprawdę wystarczy wezwać pomoc. Są służby, które w sposób profesjonalny zaopiekują się, więc naprawdę wystarczy wykręcić 112, powiedzieć,
tak,
gdzie się jest.
Tak, lokalizację, tak.
I to jest naprawdę rzecz,
odpowiadać,
która ratuje
na
życie.
Pytania, tak, odpowiadać na pytania człowieka, który jest po drugiej stronie. On będzie doskonale wiedział, o co was zapytać, żeby jak najszybciej właściwą pomoc i wsparcie do was wysłać. Po prostu.
Nie? Właśnie, po prostu, proszę
tak,
państwa.
Po prostu. No mogłybyśmy pewnie w nieskończoność, bo to takie tematy i ta uważność na drugiego człowieka jest nam obu bliska. Natomiast myślę sobie, że Stowarzyszenie Horyzont, Centrum Integracji Społecznej, to nie tylko jadłodzielnia i streetworkerzy, to dużo, dużo więcej. To wsparcie osób, które no mogłyby albo chciałyby wrócić na rynek pracy choćby. To także no, cała masa projektów, programów, które wy realizujecie we współpracy także z innymi instytucjami w tym mieście, więc to jest też super, że tak naprawdę w pewnej synergii już te działania się odbywają, choćby z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, choćby no, z innymi fundacjami, stowarzyszeniami w mieście.
Tak, my już od prawie 10 lat realizujemy na terenie miasta Słupska reintegrację zawodową i społeczną poprzez właśnie prowadzenie Centrum Integracji Społecznej. Właśnie kończymy kolejną już edycję w ramach projektu unijnego pod nazwą Aktywność 4. Kończy się 4. edycja, za chwilę ruszamy z 5., więc drodzy mieszkańcy, jeżeli dzisiaj jesteście bez pracy, z różnych powodów. Zachęcam, zainteresujcie się tym projektem. Od 1 kwietnia rusza kolejna edycja. Jest 30 miejsc na tą edycję, więc jeżeli jesteście zainteresowani, kontaktujcie się ze swoim pracownikiem socjalnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Zgłaszajcie taką chęć uczestnictwa. A ja jestem przekonana i żywię ogromną nadzieję, że uda nam się państwa zaktywizować. Wszelkie takie szczegóły o projekcie znajdują się też na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, projekt Aktywność 4.
No właśnie, i tych działań, drodzy państwo, jest naprawdę dużo, dużo więcej niż to, co dziś tu padło i o czym zdążyłyśmy powiedzieć. Strona internetowa Stowarzyszenia Horyzont, media społecznościowe, Centrum Integracji Społecznej, tam można podglądać te wszystkie historie, które się wydarzają o człowieku, z człowiekiem, przede wszystkim, nie powiem, że w tle, ale z uważnością, to z całą pewnością.
Dokładnie tak.
Zachęcamy, namawiamy. Przypominam państwu, Jaracza 9 to adres, pod który warto podjechać, jeśli państwo mają za dużo żywności albo ugotują coś z myślą o tych, którym przyda się to. Zwłaszcza o tej porze roku, zwłaszcza, drodzy państwo, wtedy, kiedy tych nowalijek ogródkowych jest zdecydowanie mniej, no, można zrobić dobry uczynek.
Zapraszamy gorąco.
Monika Zenik-Krupień i Anna Merecka-Łotysz. Kłaniamy się do usłyszenia.